Trochę się zmieniliśmy, prawda, bracia i siostry, przez tyle lat? Nawet ja się zmieniłem. Brat Piotr już tutaj wyliczył, że 30 lat, jedna sióstr powiedziała 35, no niech będzie tak krakowskim targiem, 32,5, no tam jest.
35 i 30.
Aha, no tak. Oj, drodzy bracia i siostry, tyle wspomnień się ciśnie do głowy, na pamięć, nie wiadomo od czego zacząć, ale nie zebraliśmy się tu na opowiadanie wspomnień, ale na głoszenie i słuchanie Słowa Bożego. Ale jednak kilka takich chwil chcę poświęcić. Kiedyś przypominało mi się, albo ktoś mi przypominał po uczynie zdroju, no to nieodłącznie przypominałem sobie, tylko pomyliłem się zawsze brata Waldka, a to był brat Piotr, którym kiedy usługiwałem 30 lat bodajże temu, to było w Szczecinku, tam tu jeszcze mieszkał brat Skworcz właśnie, tam dojeżdżał w takim domku jednej siostry, nie wiem czy on pamięta jak ona się nazywała. No może być, ja nie pamiętam, w domku tam się odbywali w tygodniu nabożeństwa, to była placówka tego zboru polczyńskiego i pamiętam, ja wtedy byłem taki dynamiczny ewangelista, prawda, długo mówiłem, jak tu brat powiedział, jeszcze czasami wezwania robiłem, kto chce do przodu wyjść, to albo rękę podnieść, no i wtedy zrobiłem to wezwanie, zaproszenie, kto chce się oddać Chrystusowi, tam w tym domku tej siostry starszej, tam w Szczecinku to było, w Szczecinku. I kiedy nabożeństwo się skończyło, między innymi w tym czasie podniósł Piotr, teraz już będę pamiętał, że to był Piotr, a zawsze myślałem, że to Waldek był, a to nie to Piotr był. Wszyscy już prawie wyszli z tej salki, tylko ja zostałem i ten młody człowiek. Ile miałeś, Piotr, 3 lat? Ile? 24?
23,
się dało, że miałeś 17, 18 ledwie, no ale niech będzie. Siedzi taki smutny, schylony, sam jeden w tej salce i ja jeszcze nie wyszedłem i mówię, podejdę do niego, bo coś to mnie tak, mówię, wszyscy poszli, tam rozmawiają, a ten młody człowiek siedzi taki smutny. Podchodzę, pytam się go, dlaczego ty taki smutny siedzisz? Chyba tak to zapytałem, a on mówi, no bo wujku, ja podniosłem rękę, ale nic nie odczuwam, że jestem zbawiony. Nic nie przeżyłem, nic nie czuję w sercu, że mam tą pewność. Coś w tym rodzaju, może nie do... Ja mówię, aha, no to dobrze, to teraz chwilę poświęcimy. Wszyscy, jak powiedziałem, wyszli, nikt nam nie przeszkadzał. I zadaję mu 3 pytania, jeśli dobrze pamiętam. Pierwsze, czy wierzysz, że Jezus Chrystus umarł za twoje grzechy tam na krzyżu Golgocie około 2000 lat temu? Powiedział, tak, wierzę. Drugie, czy jest Jego wolą, skoro On umarł na grzech i za Twoje też, czy jest Jego wolą, że abyś Ty był zbawiony, albo że Twoje pragnienie zbawienia jest zgodne z Jego wolą? Po zastanowieniu chyba Piotr powiedział tak. To mówię to teraz. Trzecie właściwie już nie pytanie, ale przeczytam Ci Słowo Boże z pierwszego listu Jana, 5 rozdział, gdzie jest napisane, a jeśli prosimy o coś według woli Jego, wysłuchuje nas, a jeśli wiemy, że nas wysłuchuje, o to, co Go prosimy, mamy od Niego, nie będziemy mieli, ale mamy od Niego to, cośmy prosili, czyli wiarą. Mówię, więc już nie musisz prosić tak rozpaczliwie, skoro wierzysz, pragniesz, to mamy obietnicę, że Bóg to nam w tej chwili daje, wtedy wiarą to musimy przyjąć, a uczucia przyjdą, może teraz, może później. I nie zapomnę do końca życia tej Jego reakcji. Przepraszam, Piotrze, że to wspominam, ale to nie jest rzecz wstydliwa, to jest wspaniała rzecz. Zaczynają łzy cieknąć, jak grot policzku temu. Siedzimy na krzesłach takich jak ten, tylko twardszych były. I mówi, to takie proste. To takie proste. To takie proste. Jeszcze coś innego dodałeś. Dlaczego mnie nikt wcześniej o tym nie powiedział? Ja mówię, tego ja nie wiem. Dlaczego? Może nie byłeś gotowy na to. Ale teraz Bóg ci dał tą szansę, że usłyszałeś, zrozumiałeś. I tak jak siedzieliśmy obok siebie, on się osunął na kolana i bez mojej pomocy zaczął dziękować za zbawienie. Ten brat. Ja już w pewnym momencie myślałem, że no może już jakoś delikatnie przerwać, bo już mi się spieszyło, mieliśmy z wyskoczem jechać do Połczyna, ale mówię, nie, niech się modli tyle, ile chciał. Wyplakał się, wymodlił się i tak się skończyło. I zawsze się dowiadywałem, jak gdzieś tam coś o Połczynie, co tam, tylko zawsze mówiłem się, coś mi już tak widocznie skleroza, że to Waldek był, dopiero ostatnio, niedawno już doglądał, nie, to był Piotr, a nie Waldek, bo zapomniałem, że ich było dwóch braci, no, ale już teraz nie zapomnę, to był Waldek, to był Piotr. No i cieszę się, bracia i siostry, że po tylu latach znowuż byłem tutaj i tu w zborze, jak to za tego Ludwika właśnie, to było w innej kaplicy, w innym miejscu. Też mieliśmy błogosławione zgromadzenie, takie było przebudzeniowe, można by powiedzieć. Ale to są miłe, błogosławione wspomnienia i chwała Bogu za to. Kiedy wyjeżdżałem, miałem, jak tu brat wspomniał, miałem w ubiegłym roku, bo teraz ostatnie lata znowuż tak się Bóg tak zrządził, że bywam co roku w Międzyzdrojach u moich przyjaciół, ich ojca, jego Marka i u Marka, którym jesteśmy bardzo zżyci. Marka, jak był mały jeszcze w krótkich majteczkach, to już go, bo ja jestem starszy, z jego rodzicami dobrze się zna. Też od wielu lat przyjeżdżałem tam. I miałem tu przyjechać, bo Marek mnie zachęca, ale i chciałem już, ale coś mi tam, bo z tym przeziębieniami mam kłopot czasami, no i musiał on niestety odwołać. Ale pan miał taki plan, że teraz jestem i cieszę się z tego niezmiernie. Kiedy nasz zbór, to tak tylko krótka informacja, bo nie chcę czasu zabierać, kochani. My jesteśmy i nazywamy się zborem baptystycznym, tam gdzie ja byłem pastorem przez 16 lat. Od założenia, to 16 lat temu założyliśmy. Nazywamy się bardzo pięknie, ale żeby tak było naprawdę, Bóg wie, pięknie się nazywamy, ale nie wiem, czy tak naprawdę, oby tak było, biblijny kościół baptystyczny. Tak mamy zarejestrowane. My nie należymy do kościoła chrześcijan baptystów, chociaż nie robimy nie żadne konkurencja, nic takiego, nie Boże broń, mamy nieraz dobre kontakty z niektórymi braćmi, ale jesteśmy oddzielnym zborem, oddzielnym kościołem. Właściwie w Polsce takich zborów nie ma dużo, może 3-4 jest, które prowadzą bracia, zresztą Amerykanie, Polacy nie tamtyjny, jak w Krakowie, jak w Otwocku jest taki zbór malutki, ale one są samodzielne, no więc nasz zbór jest taki jakby polski, ale jest na razie jedyny, bo tamte to prowadzą bracia Amerykanie, misjonarze z Ameryki, tego typu zbory. Więc nazywamy się Biblijny Kościół Baptystyczny, mamy tylko 30 członków, w tej chwili dorosłych, no z dziećmi, to tak nas będzie w niedzielę 45 osób na nabożeństwie, może trochę więcej. Nie jest to duży zbór. Jak powiedziałem, 16 lat już on istnieje. Byłem przez wiele lat też przewodniczącym zboru Kościoła Wolnych Chrześcijan w Warszawie i kiedyśmy się pożegnali z nimi, to w braterski sposób, to nie było żadnego podziału, żadnej walki. Zrobiliśmy zebranie członkowskie w tym zborze przy Zagórnej, Kościół Wolnych Chrześcijan, tam wtedy był ewangeliczny chrześcijan, dwa były w jednym budynku przez pewien czas. No i prawda powiedziałem, że Bóg nas chyba kieruje tak, żeby ja, rodzina, założyć inny zbór, może jeszcze nazwy wtedy nie wiedziałem, to było 16 lat temu, pamiętajcie. No i mówi, bracia i siostry, pozwólcie, że się za was pomodlimy, a wy, jeśli macie serce za nas, za naszą pracę tam w innej części Warszawy, bo Warszawa jest duże miasto, jak wiecie. My jesteśmy w tak zwanej praskiej części Warszawy, prawobrzeżnej. I tak, bracia i siostry z tego zboru wolnych chrześcijan, czy kościoła wolnych, którzy modlili się za naszą pracę, my za nich pożegnaliśmy się, ale nie na wieki, tylko pożegnaliśmy się po bratersku, bez kłótni, bez podziału i powiedziałem wyraźnie, nie będziemy nikogo, przyrzekam was z tego zboru, namawiać, żeby do nas się dołączyli. Absolutnie. Ale człowiek ma wolną wolę, ma wolny prób. Jeśli ktoś będzie chciał przychodzić i zdecyduje, to już jego jest wybór. Ale my i tak do dzisiaj my trzymamy się tej zasady. Z innych zborów do nas się dołączyli, ale nikogo żeśmy nie zachęcali, nie namawiali, nie kaptowali, jak to się mówi. Oczywiście nawrócili się też i ze świata trochę osób, więc mówię, mamy niewiele czy członków. Ale dzięki Bogu jest to, myślę, że zbór też i Pan taki może bliżej biblijnego niż może gdzieś tam, gdzie indziej, prawda? Ale i wasz zbór jest, mnie się bardzo podoba. Mówię, dzisiaj jestem pierwszy raz pod, no, wtedy to były inne czasy, inni ludzie, może wielu już nie żyje z tamtych, co wtedy byłem, ale bardzo mi się podoba wasz tutaj duch taki, no, serdeczność i muszę o brata Waldka tu tak trochę więcej o nim słyszałem, bośmy niedawno się widzieli w Ciechanowie, tam był, ale krótko, dużo ludzi tam było, nie mieliśmy czasu na rozmowy. A tego młodego, dawnego człowieka to nie widziałem 30 lat, prawda? No jest teraz trochę się postarzał, a ja jeszcze więcej, więc trochę upłynęło czasu, kochani. Więc nasz zbór, jak wyjeżdżam ja, czy ktoś ze zboru, obojętnie kto, czy członek, to zawsze proszą przekazać pozdrowienia. A więc ja też muszę wam przekazać pozdrowienia. Więc bracia i siostry z naszego zboru w dzielnicy Wawer, tak się ta dzielnica nazywa, gdzie my jesteśmy, przekazują przeze mnie serdeczne, serdeczne pozdrowienia.
Dziękuję bardzo.
A jak zgodzicie się, to jej od was przekażę. Dziękuję bardzo. Ja mam 5 dzieci, nie ma z żoną, żona jeszcze pracuje, choć może już na emeryturę może przejść, ale jeszcze pracuje zawodowo. Syna, najstarszy raz, syn jest pastorem od początku lutego tego roku już, bracia i siostry, bo ja już w ubiegłym roku chciałem zrezygnować ze względu trochę na wiek. No, syn dobrze wykłada Słowo Boże, lepiej ode mnie, lepiej od ojca, bo bardziej systematycznie, a to tak trochę jeszcze emocjonalnie, a on to taki systematyczny, głęboki, hebrajski studiuje sam, bez studiów, grecki zna, on tak Biblię potrafi po hebrajsku czytać, jak po polsku. I to sam się nauczył i uczy się dalej. Jest wykształcenia inżynierem, ale nigdy w szkole biblijnej żadnej nie był, prawda? Sam i głosi Słowo Boże naprawdę dobrze. Nie dlatego, że to mój syn, ale ja trochę zazdroszczę mu tego takiego zdyscyplinowania. Mamy jeszcze 3 innych braci młodych, którzy głoszą Słowo Boże, więc ja nie muszę już teraz być każdą niedzielę, jak mam zdrowie i gdzieś tam zapraszają, to jeżdżę. Nawet do Międzyzdrojów, chociaż raz w roku też jeżdżę. No, chwała Panu. Więc jakby ktoś z was kiedyś tam trafił do Warszawy, to zapraszam, odwiedźcie nas tam w zborze. To się dokładnie, dzielnica Wawer, ale osiedle Anin, tak się nazywa, od Anny, Anin. No ale to adres mogę podać, jak ktoś będzie. Będzie przejazdem ktoś może, albo tam się zatrzyma, to zapraszamy serdecznie. Otwórzmy, bracia i siostry, 2 Księgę Mojżeszową, rozdział 15. To jest strona w Biblii Warszawskiej, bo my się też, ja posługuję się tą Biblią i my tą w zborze, znaczy z kazalnicy, bo w domach to mogą inną czytać wersję. 79 strona. Biblia tak zwana warszawska, 79 strona. Druga Księga Mojżeszowa, rozdział 15. Tak jak powiedziałem, jak brat we wstępie mnie witał, brat Waldemar, dziękuję mu za to serdeczne przywitanie, że znany z długich kazań, rzeczywiście. Ja powiem jeszcze taką śmieszną, ale prawdziwą historię. Koło Radomia był, chyba jest jeszcze taki zbór wiejski. On już tak troszkę obumiera, bo tam starsi wymierają. Oni teraz częściej jeżdżą do Dęblina, do miasta tam, gdzie zbór też jest bratni, ewangelicznych chrześcijan. To kiedyś, jak mój brat Henryk tam jeździł i brat Szymański, już nieżyjący, tam zakładali w tym wieś Piątków, Korol Czarnolasu, gdzie Jan Kochanowski żył, dworek. Ci ze szkoły to wiedzą, że Jan Kochanowski z Czarnolasu. Wieś Piątków jest obok Czarnolasu. No więc to był zbór, który powstał przez głos Ewangelii z Warszawy na początku lat 70. Kiedy tam brat, ten Szymański, już nieżyjący, były milicjant, który się nawrócił, tam jeździł, później zbudował kaplicę. Ja często tam też jeździłem i z moim bratem Henrykiem, który żyje, no, trochę życie jego inaczej, niestety, ale wierzącym jest, to ja tam, jak to wiejscy ludzie, oni cierpliwsi są niż w miastach dużych, prawda? Chyba, że krowy ryczą albo tam świnie kwiczą, no to już trzeba iść. Znaczy, nabożeństwa trwały po 3 godziny i więcej. Więc jak oni tak cierpliwi, to ja głosiłem kazania nie godziny i półtorej, 3 godziny czasami. A wiecie, raz, to jest wstyd, ja się tego wstydzę. 2,5 godziny robiłem wstęp. I to mój brat Heniek, który jest taki wesołek, trochę humorysta, do dzisiaj mi pamięta, mówi, no, rekord pobiłeś, mówi 2,5 godziny, a później mówi, no to teraz przystępujemy do tekstu biblijnego. Więc ja już trochę się upamiętałem od tego czasu. Staram się krótko wstępy robić, jakieś takie pozdrowienia, czy tam coś innego, bo pamiętam cały czas 2,5 godziny, nie przesadzam. To było gdzieś tak w 76-77 roku. No tragedia. Także to nie było w Połczynie tak długo jeszcze. W Piątkowie koło Radomia ta wieś jest. W szkole Czarnolasu. 2,5 godziny sam wstęp, a jeszcze razem z kazaniem 3 godziny i 15 minut. No i ludzie zapomnieli, że muszą iść dawać krowom pić i jeść, prawda? Ale później poszli, bo to wiejski zbór. Czytamy, kochani. Ten rozdział zawiera, jak widzimy na początku, pieśń Mojżesza. Oni przeszli, Izraelici, przez Morze Czerwone. Cudowną, potężną Bożą ręką byli przeprowadzeni, a Egipcjanie, którzy ich ścigali, potopili się, jak wiemy. Wozy faraona i jego wojska. I od pierwszego wersetu do 19 czytamy, że ten pieśń pochwalna, hymn na cześć Pana Boga, izraelskiego Boga Jahwe, który oni naocznie widzieli, a przecież oni już byli w wielkim niebezpieczeństwie, wystraszeni, bo z przodu morze, jak wiemy, a z tyłu wojsko już widzieli te ścigające rydwany. Więc naocznie wszyscy widzieli potężne działanie Boże. Nikt nie musiał żadnego świadectwa, czy opowiadać, czy tam z drugiej ręki, jak się to mówi. Nie. I zaśpiewali tą pieśń zwycięstwa, pieśń pochwalną, pieśń uwielbienia. Miriam, siostra Mojżesza od 20 roku, też dołączyła się i ona i te kobiety izraelskie również śpiewały, wyszły z bębnami i w pląsach, czyta. Ale teraz od wersetu 22 zmienia się całkowicie sytuacja. Całkowicie. Można powiedzieć o 180 stopni. Kiedy już przeszli przez te Morze Czerwone, na wschodnim brzegu tego morza zaśpiewali pieśń zwycięstwa, pieśń chwały, pieśń uwielbienia, zaczynają się problemy, tak jak w naszym życiu. Najczęściej, kiedy się dobrze nawróci, bo nie wszystkie nawrócenia są prawdziwe, ale są. Kiedy człowiek naprawdę wie, że się nawrócił. Czasami to tylko takie uczuciowe, popłakać, jak to ja mówię, kiedyś podnieść rękę, bo niektórzy się nawracali i przez to, ale rzadko. Przeważnie właśnie przez rozmowę, przez modlitwę, tak jak to było w przypadku z Piotrem. Ale nawet jak człowiek się dobrze nauczy, wie, że oddał serce i życie Chrystusowi, ale wraca do normalnego życia, do swojej rodziny. Zaczynają się problemy, prześladowania, wątpliwości i wiele innych. I wtedy człowiek stoi i mówi, no dobrze, ale co dalej? Nie mam siły, jakieś tutaj problemy, naciski, pokusy i tak dalej. Więc człowiek nawet szczerze nawrócony zaczyna popadać w jakieś rozterki albo w niepokoje. I właśnie tutaj sytuacja była podobna. Potem powiódł Mojżesz Izraela od Morza Czerwonego, wyszli na pustynię Szur. To jeszcze jest na wschodnim wybrzeżu, brzegu Morza Czerwonego. To jest dzisiaj Egipt, jak wiemy, cały Półwysep Synajski należy do Egiptu. Wędrowali 3 dni po pustyni, a nie znaleźli wody. I przybyli do miejscowości Mara. Słowo hebrajskie Mara znaczy gorzkość, gorycz. Tak jak, prawda, pamiętacie historię o Noemi, prawda, Rut. Też ona mówi, nie nazywajcie mnie Noemi, przyjemna, przyjazna, tylko Mara. Ale nie będę tej historii, znamy ją. Przybyli do miejscowości Mara. Może ona tak się nie nazywała przedtem, tylko Izraelici taki nadali jej imię czy nazwę, kiedy w tym czasie się tam znaleźli. I nie mogli tam pić wody, może nadali taką nazwę ze względu na tą gorzką wodę, która tam była. I nie mogli tam pić wody, bo była gorzka. Dlatego nazwano tę miejscowość Mara. Gorzka. Gorycz. Wtedy lud, oho, dramatycznie, 180 stopni się sytuacja. Tu pieśń zwycięstwa, pląsanie z bębenkami niewiasty, Mojżesz i naród izraelski dołączył się, a teraz co? Taki jest człowiek, bracia i siostry. Może u was Połczynie tacy nie są wierzący, że cały czas śpiewają pieśń zwycięstwa, cały czas radośni. Może nie są tacy skorzy do narzekania. Nie wiem, w Warszawie są tacy i to dużo jest takich. Czasami mnie się też to zdarzało. Ale wtedy lud szemrał przeciwko Mojżeszowi. Przedtem byli zadowoleni, że nareszcie Bóg go przysłał. Oczywiście nie od razu uwierzyli, że go Bóg posłał, to wiemy, prawda? Ale kiedy już te plagi wszystko i te zabicie pierworodnych i te właśnie ten wielki cud przez przejścia, no to jest sługa Boży. To jest wyzwoliciel nas. A teraz...
Co? Co będziemy pić?
Dobrze, że Mojżesz był pokornym człowiekiem, jak wiemy. Najpokorniejszy ze wszystkich ludzi, czytamy o nim. Ale jednak był człowiekiem. Mógł też w tym momencie być w rozterce i w załamaniu, jak nieraz to nam, kaznodziejom, przychodzi takie chwile. Trzeba się przyznać. Mojżesz jednak wołał do Pana, a Pan skazał mu drzewo. Jakieś tam drzewo. I wrzucił je, może nie całe drzewo, nie wiemy dokładnie, może tylko kawałek z tego drzewa uciął. Wrzucił je do wody, do tej gorzki. A woda stała się słodka. Tam ustanowił dlań przepisy i prawo i tam go doświadczył. Jeszcze to nie był zakon spisany, tylko te pierwsze przepisy i prawo. I rzekł Mojżesz, jeżeli pilnie słuchać będziesz głosu Pana Boga Twego. A pamiętajcie, że to jest ten sam Bóg, co dzisiaj. To nie jest Bóg historii tylko. Niektórzy myślą, że jak się modlę, ja też wczoraj mówiłem w Międzyzdrojach, takie osoby, że jak nieraz się modlę, to się tak trochę przyłapuję, mówię, no tak, ja wierzę, że Bóg jest, ale może ja myślę, że to tam do tamtego, co tysiące lat temu był, działał za Mojżesza. To nie jest nieprawda. To jest Bóg, ja jest, który jestem, pamiętajcie. Kiedy Pan Jezus wyszedł i Jego przyszli aresztować w ogrodzie Getsemanem, ta zgraja tych sługi najwyższych kapłanów, a może i żołnierze rzymscy byli, to wyszedł naprzeciw i mówi, kogo szukacie? Jezusa Nazareńskiego. Jam jest. No oczywiście nie powiedział, może po hebrajsku, po aramejsku, ale to są podobne języki. I ci słudzy kapłańscy, żydowscy, jak usłyszeli jam jest, czyli to imię Boga ich od wieków, tego prawdziwego i naszego Boga, to co, jak zareagowali? Padli wszyscy. Ale ponieważ to była moc ciemności, Pan Jezus wiedział, że tak nie bronił się, prawda? Jeśli mnie szukacie, pozwólcie tym odejść. I zaraz się rzucili, aresztowali jego. Ale jak powiedział im, jam jest, to ci przynajmniej słudzy żydowscy, bo może ci żołnierze rzymscy to nie rozumieli, o co chodzi, bo to poganie, ale z tego jakby grom z jasnego nieba uderzył, padli na ziemię. Ten cieśla z Nazaretu, ten w ciele, ale powiedział, że jam jest. Bracie, siostro, to nie jest Bóg, który działał w historii tylko. To jest Bóg, który dzisiaj jest, wczoraj, dziś, na wieki ten sam. I masz tylko do czynienia z Nim, a nie z Bogiem, który przeminął albo który będzie tylko w przyszłości istniał. On będzie zawsze, On jest, bo dla Niego nie ma czasu przeszłego i przyszłego. Jest. Dla nas ludzi, którzy przemijamy, wszystko, co stworzone jest w procesie przemijania, tak? Co zbudowane, co stworzone się wzrasta albo rozwija się, a potem umiera. Natomiast Bóg, który nie miał początku, ani nie miał końca, On zawsze jest, bo On nie jest w procesie przemijania. Dla naszego rozumu ludzkiego jest niepojęta, bo my żyjemy w granicach czasu i przestrzeni. A więc ten Bóg, który wyprowadził naród izraelski, to jest teraz, dzisiaj, tu obecny przez Ducha Świętego i Słowo Boże. Kiedykolwiek będziesz się modlił, to nie myśl, że się do sufitu modlisz, albo do Boga, który działał za czasów Mojżesza, ale ten, który ciebie widzi. Wczoraj mówiliśmy trzy słowa tam z Bożym Jezusem, z Biblii. Też z pierwszej księgi, z pierwszej księgi Mojżeszowej. Hagar powiedziała, Hagar i później w Biblii też czytamy. Trzy ważne słowa, pozwolę sobie powtórzyć, Marku, ty mówił, przecież on to było w jego zborze. Hagar powiedziała, ty jesteś Bogiem, ona tam była na pustyni, pałętała się. Ty jesteś Bogiem, który mnie widzi. A co mówią psalmy? Ty znasz mnie, ty mnie widzisz, kiedy wstaję, kiedy siedzę. I wiele wersetów mówi, który mnie widzi. Ona myślała, że ona uciekła od pani Saraj i już nie, ani ludzie, ani nikogo. Nie, ty jesteś Bogiem, nazwała tą studnię, gdzie Bogiem żyjący, który mnie widzi. Drugie słowo, które tam znajduje, który mnie zna, właściwie nie tam, ale w psalmach, który mnie zna, Bóg ciebie zna, poznał już zanim się poczęłeś w łonie matki twojej. Nie ma miejsca na ziemi, gdzie może człowiek się ukryć przed nim, kochani. A jeśli człowiek myśli, to jest ślepy i głupi. Niektórzy myślą, że jak wylecą gdzieś tam, pojadą za granicę, to tam ani zboru, ani rodziny, ani tego, będą hulaj dusza, jak to niektórzy robią. Tam już nie ma. Jaki głupi człowiek jest. Bezmyślny, głupi. Od Boga nigdzie nie ucieknie, nikt, nigdzie. Gdyby ludzie o tym pamiętali, o tych, najpierw tych dwóch słowach tylko, Bóg mnie widzi i Bóg mnie zna. Zna wszystko o mnie dobre i zle. Nasze dobre czyny i złe czyny. Ich najwięcej złych jest, ale i te dobre może, które czyni, też zna. Wszystko wie o nas. On poznaje, jego oczy przepatrują całą ziemię, napisane w drugiej królewskiej. I trzecie słowo, Bóg słyszy. Kiedy ona w 21 rozdziale, pierwszej Mojżeszowej, już znalazła się z tym urodzonym Ismaelem, a już musiała opuścić dom Abrahama i Sary, bo ten jej syn Ismael zaczął się naigrywać z Izaaka. Pamiętamy tą historię. I ona tulała się po tej pustyni, nie było wody i ona nie chciała patrzeć na śmierć dziecka, podłożyła go pod krzakiem i lowca oddaliła się, bo nie chciała patrzeć. Pewno szlochała, bo jak matka, każda czuła matka. I czytałem, Bóg usłyszał płacz chłopca. Jego ucho nie jest ukrócone, ażeby nie słyszeć. To grzechy wasze, mówi Izajasz, oddaliły was od Boga. Są dwa lub trzy przyczyny, dlaczego Bóg nie odpowiada na nasze modlitwy. Posłuchajcie, bracia i siostry. Pierwsza, może to jest zgodna z wolą Bożą, ale Bóg każe czekać. A to jest najtrudniej czekać. Jeden brat, podobno w Anglii, brat Czajko kiedyś opowiadał, bo on tam studiował rok czasu, że był w takim grupkie zborze. Słowian, Polacy, Ukraińcy. I on tam się, jeden brat mówi, Panie Jezu, ty widzisz, jak ja jestem niecierpliwy. Boże, ale daj mi to cierpliwość, właśnie tylko daj mi dzisiaj już, prawda? No tak, nawet w modlitwie jesteśmy niecierpliwi. Czyli Bóg może wysłuchiwać nasze modlitwy, bo on zawsze słyszy. To nie jest, że on głuchy jest. Tylko może każe czekać. I długo czekać. To jest pierwsza przyczyna. Druga, może być grzech w naszym życiu. I nawet szczerze możemy się modlić, ale my nie chcemy zrezygnować na przykład z jakichś swoich złych wyborów. Materializm właśnie. To jest na dzisiaj najpowszechniejsza zaraza. Nie chcemy zaufać Bogu całkowicie. Wybieramy na przykład partnera życiowego, męża czy żonę, pierwszego, lepszego, aby nie być, jak diabeł mówi, starą panną czy starym kawalerem. No to dawaj. Ja obojętnie jaki, aby tego. Nie według woli Bożej. Wybieramy to, co nam w danej chwili jest wygodne. Albo inny jakiś grzech, bo ważniejszy może być, prawda, ukryty. Czyli wtedy Bóg nie wysłuchuje. Możesz się modlić, ale najpierw musisz złożyć Bogu grzech, który jest w twoim sercu. Musi być oczyszczone sumienie złych uczynków, jak napisane w Nowym Testamencie. To są te głównie dwa przyczyny. No i trzecie może być, może trzecie, dlaczego moja prośba czy życzenie, jakkolwiek nie być zgodnie z wolą Bożą. Ja przez wiele lat miałem pragnienie, bo znam angielski, przynajmniej tak jak polski. Potrafię przemawiać po angielsku. Byłem w wielu krajach i w Ameryce, i w Anglii. Mają zawsze marzenie, żeby wyemigrować. Nawet jeszcze parę lat temu, stary chłopa, jeszcze mnie to w głowie siedziało jak ten gwóźdź w ścianie, prawda? Ale nic, ale czułem, że Bóg nie chce. Co z tego, że ja mam chęć, że marzę o tym w nocy, w dzień, prawda? Na siłę to może bym to mógł zrobić, gdybym tak się postarał, ale mówię, nie. Coś mnie tu bariera, to nie jest Boża wola. Modliłem się, Bóg mnie to zabrał. Nie mam problemu z tym. Nawet gdybym teraz, to nie dla pieniędzy chciałem, po prostu kochałem język angielski. Tak go lubię, jak własny polski. No. Ale wiedziałem, że nie jest to wola Boża. Chociaż czasami się nawet modliłem. To tylko przykład ze swojego życia, bo każdy człowiek ma pewne problemy. Podobne mamy albo inne. A więc może być nasza prośba, życzenie zgodne z wolą Bożą. I Bóg może powiedzieć, no poczekaj, ja ci to dam. Jeśli z wiarą jeszcze się modlimy. Tak, z wiarą. Drugie, może być grzech, albo grzechy w naszym życiu i one, Bóg słyszy nasze modlitwy, ale nie wysłuchuje, nie daje nam odpowiedzi. I trzecia, może to nie być zgodnie z wolą Bożą, prawda? I wtedy próżno w ogóle się modlić, dlatego trzeba zawsze mówić, Panie, jeśli chcesz. Tak jak był Jakub w liście swoim. Wy, którzy mówicie, że pójdziecie do tego, czy jestem, będziecie mi rok czasu i tam handlować, czy jak to mówię, nie wiecie co jutro. Zamiast tego powinniście mówić, jeśli Pan zechce, co? Zrobimy to i owo. To dotyczy budowy domu, to dotyczy studiów, to dotyczy założenia rodziny, to dotyczy wyjazdu czy niewyjazdu, do wszystkiego. Nie ma takiej sfery w naszym życiu, która by nie podlegała Bożej woli. Nie ma, ani materialnej, ani duchowej. A ci, którzy idą wbrew tego, no to ponoszą wielkie szkody. Ja znam takie sytuacje tych wielu młodych ludzi, którzy wyjechali na przykład do Anglii czy innych krajów. Rozwody i tak dalej. Dlaczego? No bo przypuszczam, że większość z nich to po prostu wbrew woli Bożej. A człowiek ma możliwość coś przeciwstawić się woli Bożej i osiągnąć na siłę, jak to się mówi, na siłę. Ale potem płaci za to wielki rachunek. Rachunek w swoim życiu. Przykry rachunek. No więc, bracia i siostry, teraz na chwileczkę wróćmy do tego. Czyli co, ja jestem, tak długo już to było? Czy nie, bracia? Wstęp. No ale nie będzie tak jak w piątkowie, 2,5 godziny. Gorzka woda. To będzie nasz ten temat przez te kilkanaście, może pół godziny. Gorzka woda. To była fizyczna, zwykła woda. Trzeba krowiek bez wody i w ogóle przyroda nie może żyć, to wiemy. Ale ja tutaj sobie już dawno, bo ten temat miałem ze 30 lat, już go nie mówił, nie wiem, czy nawet w Połczynie o tym. Po 30 latach tą kartkę wyciągnąłem tam u nas i sobie myślę, gdzieś, czy w Międzyzdrojach, czy gdzie indziej, czy mi będę mówił. I tu właśnie wypadło do was, że na ten, po 30 latach. Czy dzisiaj ludzie, bracia i siostry, nie mówię o wodzie tej, co pijemy, w sensie duchowym, czy dzisiaj ludzie nie piją gorzkiej wody? Ale zaraz powiem, jak? Bo tak, gorzka woda to jest takie ogólne stwierdzenie, no można wszystko po to. Więc jakie najbardziej typowe wśród ludzi po wszystkich czasach, tutaj ci Izraelici również pili tą, tylko że tu chodziło o tą wodę fizyczną do ciała. Ale też oni w historii Izraela czytamy, że oni te duchowo się zatruwali, duchowo pili również tę gorycz, tą gorzką jakby wodę. Jakie to są cztery najbardziej rozpowszechnione gorzkie wody w ludziach i wierzących niektórych? No, przychodzi wam, kochani, na myśl coś? Pierwsza może nie jest najważniejsza, wszystkie są jednakowo ważne, bo wszystkie są przeciwne Bogu. Gorzka woda albo gorycz, możemy mówić w skrócie gorycz, która jest w sercu, w duszy człowieka. Na przykład gniewu, ja sobie wpisałem, gniewu, nienawiści, braku przeważenia czy niechęci. Niektórzy mówią tak, ja też w swoim życiu przecież nie żyję 20 lat, już mam 72 skończony. Jak Bóg pozwoli, 1 września 73 będzie. To spotkałem wielu wierzących, a i sam, bracia i siostry, czasami mnie diabeł też zarażał, bo każdy z nas ma tą grzeszną naturę, nie zapominajmy. Jesteśmy wierzącymi, ale ta stara natura, ta, która się w grzechu poczęła, w grzechu urodziła, jak mówi Izajasz 50, to ona nie, całkowicie nie zamiera. Ona ma być opanowana przez Ducha Świętego, ale to nie znaczy, że ona trup jest. To nie znaczy, że ona jest trupem już teraz. Ona powiada, byśmy w ciału nie służyli grzechowi, Paweł pisze, ale nie powiada, że wy już, prawda, że nie macie tej grzesznej natury, całkowicie ją tak zabili, tego koniec, jak uwierzysz. Nie, nie służcie teraz grzechowi, powiada. Uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a żywych dla sprawiedliwości. Nie powiem, że jesteście umarli, tylko uważajcie siebie. Każde słowo Biblii jest ważne. Chodzi o to, że jeśli życie poddanie Duchowi Świętemu i Słowo, to już mówię, tak, ja mam nadal niestety grzeszną naturę, bo w takiej się począłem, każdy z nas, poczęłem się, urodziłem się, ale przez łaskę Bożą, poddanie się Bożej łasce, ta grzeszna moja natura, czyli w skrócie ciało, nie będzie dominowała w moim życiu. A jeśli ona się obudzi, pokażę, ja się zorientuję, Bóg nie powie, Panie, przebacz mi, ona znowuż wylazła, prawda, na wierzch. Bo są takie fałszywe nauki, powie, że ja już nie grzeszyję, nawet myślę, już 2 lata, kiedyś Norwegowie tak przyjeżdżali, może słyszał o nich, oni tu nie byli. Świadectwo w Warszawie mówili, potem tam na Śląsk pojechali, tam rozbijali zbory, tam stanowczych chrześcijan. A jeszcze, zanim tam pojechali, zanim balamucili tych wierzących tam koło Cieszyna i koło Wisły, to byli w Warszawie. Myśmy widzieli, kim to są. To było ze 30-40 lat temu. I świadectwo na zborze, na Zagórny. Ja już 40, już rok czasu nie grzeszę. Nawet myślę. Ja 2 lata nie grzeszę. Posłuchaliśmy, to coś tu pachnie herezją, prawda? Pachnie herezją, z daleka. Może takich ludzi nie spotkaliście, ale i tacy też są. To tak chcą oni powiedzieć, jakoby już całkowicie pozbyli się tej grzesznej natury. A to jest nieprawda. Ona ma być opanowana, tak jak pies na łańcuchu biega, ale jest związany tym łańcuchem, tak? Jego się nie zabija, tylko się jego przez ten łańcuch ujarzmia, czy tam konia wędzidłem i tak dalej. Kiedyś, nie wiem kto słyszał, był taki brat kapitanik, on jest, teraz na Ukrainie przybył, kiedyś do Polski przyjechał. Słyszałeś, bracie, o nim?
Daleko
o, właśnie, to ciekawy kaznodzieja. To Ukrainiec mieszkający, urodzony w Kanadzie, ale we Francji mieszka. No to powiedział taki przykład. Śmieszny, ale to obrazuje tą sytuację. Dwóch takich koleżków, którzy się zakładali o litr wódki, czy tam coś, prawda, mówi, że no ja się niczego nie boję. Ja mogę siedzieć tylko w kostnicy, tam gdzie są umarli, w całą noc powiedzieć, ja się nie boję zmarłych, bo niektórzy się boją, prawda, na cmentarzu się boją być w nocy i tak dalej. Może to jest humor tylko, nie wiem, czy to jest prawda. No i się mówili, założyli się coś tam, jak to się wiecie, menele, oblit wódki, że przesiedzi w kaplicy cmentarnej całą noc przy ciemności, bez światła elektrycznego, bo zresztą nie było. I jak nie ucieknie w nocy, to ten drugi, który się założył, da mu tam litr wódki. No, założyli się tego. Ale ten, co się z nim założył, chcieli go tam podejść, żeby jednak on przegrał ten. Bo to jak kto przegra, to ten drugiemu da to. Więc on miał siedzieć w tym, nie w trumnie, bo tam stali podobno trumny gotowe do pochówku, ale nie było zmarłych w nich, tylko puste. No i ten właśnie, co się zakładał, co chciał go tak oszukać, w jedno wszedł w trumnę wieczorem, ale on nie wiedział. A tamten przyszedł, siedzi, był pewien, że nikogo tu nie ma, tylko te puste wieka trumny. A ten leżał w tym, przykrył się tym wiekiem, a ten sobie siedzi, światło przez ten, tam pada z tego księżyca. Mniej więcej o północy, kiedy już tamten był taki zmęczony, ten podnosi wieko, tak leciutko, a ten tak się patrzy. Nic. To ten jeszcze wyżej podnosi te wieko, ten żywy, ten koleżka. Ten nic. To ten co pod tym wiekiem rękę wyciąga, tak z tego, a ten nic. Podnosi wieko, skrzypi ono i głowę, a ten siedzący, a tam młotki były, bo zabijany trumul bierze i głową, jakżeś umarł, to leś z tego wstajesz, ty! Ja go trzepnął w głowę, go chyba na parę godzin nie przytomnił. No i wygrał zakład, bo nie wystraszył się, tak? I tak możemy, bracia i siostry, powiedzieć do naszej starej natury. Jak umarłaś przez łaskę Chrystusową, przez nowe urodzenie, to leż, ale nie dokładnie, do fizycznie. To nie będziesz tutaj podnosić głowy. Ja nie będę spełniał uczynków ciemności ciała. A jak tego, to ja wiem, do kogo się zwrócić, bo ten Jezus, który umarł za wszystkie moje grzechy i za ten moje nieczuwanie też chętnie mi przebaczy, jeśli szczerze tego. Rozumiemy sens, bracie? Rozumiemy. A więc gorycz gniewu. Ja nienawiści. Ja tego człowieka, może wierzących to się rzadko zdarza, ale się może zdarza. Przynajmniej niechęci. Braku przebaczenia. I znowuż, kiedy w latach 60. bracia z Zaolzia przyjeżdżali, no z Czech, z zagranicy czeskiej, były to lata, kiedy często nas odwiedzali, opowiadał jeden z braci z Dolnego Żukowa, tam był duży zbór polski, teraz nie wiem, czy on jest nawet, to dawne lata, i on mówi, że tam u nich taki przypadek się zdarzył. Też opowiadał, nie wiem, on to opowiadał, więc ja nie wiem dokładnie, czy to tak było, czy po prostu, ale on powiedział, że tak było. W zborze, jak to niektórzy ludzie mają do siebie czasami niechęci. Nie w Polczyni oczywiście, ale tak w innych zborach. Niechęci, prawda? Ja to tak z daleka będę od tej siostry, bo ona tam, prawda, coś nagadała na mnie. No oczywiście, że źle zrobiła, że nagadała. Ja od tego brata też. Lepiej z daleka, tak, prawda? No razem musimy być w zborze, no ale trudno, ale tak z daleka, prawda? Przynajmniej niechęć. Ale tam była poważniejsza sprawa. Oni po prostu przez wiele lat, tak ten brat, Kaleta się nazywał ten brat, już nie żyje. Słyszałem od bracia nazwisko Kaleta, Karol Kaleta. Bożny, dobry człowiek, wierzący bardzo. Godzili ich, próbowali godzić, upominać. Nic nie pomagało. Może na chwilę jakoś, później znowuż coś tam do siebie cały czas. I nagle ona zmarła na wylew. Już nie była młoda. Ona pierwsza zmarła. I ona przed tym, kiedy złapał ją wylew, powiedziała, że ja temu bratu nigdy nie przebaczę. I za chwilę wylew. I nie odratowali. Mówię, kładliśmy do trumny, to mówię, tak, ręka sztywna była, że nie udało nam się tej ręki zgiąć, żeby przykryć wiekiem trumny. Zastanów się, bracie i siostro, czy masz do kogoś niechęć? A może tobie wydaje się krzywdę ktoś zrobił? No po ludzku, według cielesnej natury, ty masz, jak to się mówi, prawo, bo cię skrzywdził, bo tego. To jak ja mogę mu przebaczyć? Jeszcze jak wierzący tak mnie zrobił, taką przykrość? To niemożliwe. Jak to mogło być? I tak może dłuższy czas. Dzieci do rodziców mają to. Rodzice nieraz może zawiedli ich, to też prawda, ale ileż nie słyszeliście, że niektóre dzieci mają całe życie mają gorycz wobec rodziców, którzy zawiedli ich. I oni są winni, rodzice. Ale ci biedne dzieci, już dorosłe nieraz, całe życie piją tą gorycz w stosunku do swoich już nawet nieżyjących rodziców. Tych rodziców już nawet nie ma, ale oni jeszcze pamiętają, że oni ich tam krzywdzili, że ojciec bił może za często, że to i tamto robił. Tak, to ich była wina. Ale czy teraz ten żyjący ojciec, syn czy córka mają się nadal zatruwać tą gorzką wodą, pytam się? Nie. Bo ona już tamtym nie szkodzi, oni już są w wieczności. Ale tobie żyjącemu ona zatruwa twoje duchowe życie, twoje serce i twój umysł. Ty pijesz tą gorzką wodę. A więc gorycz gniewu, nienawiści nawet, czy niechęci. I psalm 37, ja tylko krótko będę do każdego punktu. 4 punkty, łatwo zapamiętać. Gorzka woda gniewu, nienawiści, niechęci, braku przebaczenia. Psalm 37, kochani, otwórzmy. Mówię, to dużo jest tych wersetów, oczywiście, które każde prawdę nam potwierdzają, ale nie mamy czasu. I tak długo mówię, ja wiem. Siostry nie wierzą, że ja długo mówię. Długo, długo. Tak. Czytamy tak, psalm Dawidowy, nie gniewaj się na niegodziwych. I co? Nie gniewaj się na godziwych. Nawet na niegodziwych. Oni będą przed Bogiem odpowiadać. Co ty masz do tego? Bóg będzie z nimi postępował, ty masz im wybaczyć. Nie zazdrość tym, którzy czynią nieprawość, bo uschną szybko jak trawa i zwienną jak zielona murawa. I dalej, zaufaj Panu, czyli dobrze mieszkaj w kraju, dbaj o wierność. Rozkoszuj się Panem, dać czego żywi serce twoje. Powiesz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, On wszystko dobrze uczyni. Wyniesie jak światło sprawiedliwość twoja, prawo twoje jak słońce w południe. Wspaniała obietnica. Ojej, nie gniewaj się na niegodziwych. Nawet tych, którzy są rzeczywiście niegodziwi. Nie tylko ci, którym się tobie wydaje, ale którzy naprawdę są niegodziwi. Którzy krzywdę ci wyrządzili. Jak Pana Jezusa bili w policzek tam w tej Radzie Najwyższej, to co? Oddawał On? Piotr o tym pisze. Nie złorzeczył. To cię uderzy w jeden policzek, nastaw nie drugi. O, to nie jest. Dla zwykłego człowieka cielesnego to nie jest do pojęcia. To jest, nie ma siły nawet, prawda? Ale dla człowieka prawdziwie nowonarodzonego, żyjącego pod kontrolą Ducha Świętego, ujarzmiona ta natura mówi, no to dobrze, nastaw je ci drugi, masz, uderz jak chcesz. Gorzka woda gniewu, nienawiści, niechęci albo braku przebaczenia. Druga gorzka woda, czy gorycz. Frustracji, to jest nowoczesne słowo, co ono oznacza? To jest stan takiej nerwowości, że człowiek coś chce, a nie może osiągnąć. To się mówi frustracja. Na przykład do kariery dąży, do jakiegoś ma cel, ale nie wychodzi mu, to on nerwowy. On nie wie, jak to dalej, on się rzuca, miota się, prawda, zły jest na innych, na sytuację, w jakiej się, na okoliczności, na bliskich nawet, wyładowuje swoją tą frustrację. Gorzka woda frustracji, zazdrości, zawiści. I w tym samym psalmie 37 napisane drugie zdanie tego pierwszego wersetu przecież. Najpierw czytamy, że co? Nie gniewaj się, a drugie zdanie tego samego wersetu co oznacza? No, mówię to tylko, nie zazdrość tym, którzy czynią nieprawość. Nie zazdrość im, że im się powodzi. Jeden z psalmów Dawida mówi, że zazdrościłem bezbożnym, prawda? Że im się dobrze powodzi, zdrowe i krzepkie ciało ich jest. Prawda? Czy wierzących nie przychodzi chwila zazdrości? Nawet ten bezbożny, który nie zna Boga, on ma już willę, on, prawda, ma to i tamto. A ja co? Ledwie z tej emerytury się utrzymuje. No nie głoduje, ale do niego. A to jest przecież niepobożny człowiek. Nie chcę w ogóle o Bogu słyszeć. Uszy zatyka, jak to się mówi. Czy nie przychodzą myśli takie nam? Diabeł nam nie szepce tobie? Jeśli z tych gorzkich wód, o których tu mówię, jeszcze tu powiemy dwie inne, bo to tylko do drugiej doszliśmy. Zazdrość mnie bardzo często nawiedzała w dawnych czasach. Tak, bracia i siostry. Jak mój kolega wierzący ze zboru tam w Warszawie, nie z tego teraz, tylko dawnych, mówię, cały czas młodości swojej, dostał pieniądze od Holendrów, dewizy, od Holendrów, których ja też dobrze znałem, moi przyjaciele, ale oni dali te dewizy jemu, nie mnie. I on kupił zielonego Volkswagena Garbusa. Ja nie mogłem tego przeżyć przez 2 lata. On nie znał angielskiego, a jak przyjeżdżali Holendrzy, czyli to ja rozmawiałem, bo ja znam angielski perfekt. I mówię, dlaczego jemu? On nawet angielskiego nie umie się... A oni dali te... W Peweksie wtedy, w Peweksach się kupowało te zagraniczne samochody, nawet Fiaty też. A ja tak marzyłem o tym Volkswagenie Garbusie. I do dzisiaj go nie mam, ale miałem inne samochody międzyczasem później. Ale nie mogłem przeżyć, że to jemu dali. I on ten... No takie głupie, prawda? A jak on przemawiał, bo on był też kaznodzieja, nie był przełożony zbory każdego, to ja jednym uchem słuchałem, a drugim wypuszczałem. Mnie po prostu ta zazdrość, że to nie mnie, nie pozwalała, zatykała uszy, nie słyszałem nawet to, co on dobrze mówił. A dobrze mówił. Widzicie, jaki diabeł spryciarz jest? Wejrzyj w siebie, bracie i siostro. Czy ty nikomu niczego nie zazdrościłeś? Zawiść nie przychodziła tobie? A młodzież, dziewczynki nie zazdroszczą może drugim dziewczynom, że mają już chłopaków, jak to w świecie, 16 lat już się wodzą tam gdzieś za rączki. A ja mam już 18 i jeszcze nie mam żadnego chłopaka. Chłopak miał w międzyczasie 3 narzeczone, a ten jeszcze ani jednej, prawda, im zazdrości. Przecież to są realne sytuacje, nie mówię żadnych bajek. Bracia i siostry, czy to ja mówię z powietrza? Czy ty mówisz rzeczy, które nie istnieją na tej ziemi? Realne, z życia. Albo, że ktoś stopień dostał w szkole lepszy. No, trzeba się uczyć, leniwym nie można. Ale ja się uczę, prawda, a ten dostaje 5 czy 6, a ja ledwo trójczynne wyciągam, prawda. Można różne przyczyny, różne zazdrości, zawiść. Gorzka woda. Gorzka woda, straszna. Trzecia gorzka woda. Czy gorycz, jakie może być? Samopotępienie, samooskarżanie się. No, Biblia mówi, że sumienie nasze oskarża nas, prawda? To jest ten element boskości, jak to ktoś powiedział w nas, ludziach. Bóg przemawia do człowieka, chociaż człowiek może zatkać sumienie, może zagłuszyć je, ale ono nawet najbardziej przytłumione w pewnych momentach może się odezwać. Tak jak do studni, której już nie ma wody, czy już nie czerpie się, ale zaśmiecone śmieciami zarzucone. To tam gdzieś pod spodem, pod tymi śmieciami, ta woda troszeczkę tam jest. Na wierzchu już nie wody się nie bierze, bo ona śmiecie tam jest narzucone przez ludzi. Ale tam podskórna gdzieś tam bulgoce. Tak samo jest sumieniem. Człowiek przez swoje grzeszne, uporczywe rzeczy zabija, kradnie, oszukuje, wiele innych rzeczy robi i jego sumienie już nie tego, ale może w pewnym momencie się tam odezwie w takim niepokój, prawda? I wtedy człowiek, który nie zna Boga, nie poznawał, wpada w inne potępienie diabelskie, jak mówi Słowo Boże. No i dla mnie już nie ma ratunku. Ja już tyle nagrzeszyłem, że nie ma wyjścia. Wy nie wiecie, co ja narobiłem w życiu. I tak, inni, tak, no oni tam porządnie, no to Bóg się na nim, ale dla mnie, ja takiego człowieka znałem, już on nie żyje. On był wierzącym, kaznodzieje tam w Warszawie, w dawnych latach, 50. A potem, kiedy umierał, już 4. żonę miał po kolei zmieniał. i z każdym jedno dziecko i zostawał na pamiątkę tej każdej żonie, a potem czwarty już nie zdążył. I kiedyś spotkał się z moim teściem, bo się znali z dawnych lat, kiedy jeszcze byli młodzi, powiedział do niego, do teścia, Zygmunt, dla mnie nie ma już ratunku. Może i nie było, ale żył jeszcze. Diabeł już jego tak utwierdził, że dla niego w takim odstępstwie nie ma, on sam siebie skazał na potępienie. To jest tragiczne. Nie wiem, czy brat Waldemar słyszał o takim, on jego już dawno nie ma na tej ziemi, się nazywał Marcinkowski. To był profesor Uniwersytetu w Carskiej Rosji, w mieście Samarze. Już wtedy był wierzący, przed rewolucją naturalnie. Kiedy rewolucja wybuchła, zmienił się ustrój, jeszcze trochę działał, a potem go wypędzili z tej Związku Radzieckiego. I on przyjechał do Warszawy. Parę lat tu mieszkał w Warszawie, brat Krakiewicz nieżyjący, którego niektórzy może znali, jego znał osobiście. Jego żona była Żydówką tego brata Marcinkowskiego. To był Rosjanin, który nazwisko miał takie, no polskie, ale to był Rosjanin. I on tutaj ewangelizował, czyli rozmawiał często wśród studentów warszawskich. W 48, czy któryś roku po wojnie wyjechał do Izraela i mieszkał na górze Karmel. Franciszek Marcinkowski, tak się nazywał. I on prowadził zapiski, wieruście tak po rosyjsku, pamiętnik taki, z czasów carskich, kiedy, a on odwiedzał w czasach carskich więzienie za pozwolenie władz carskich. Nie za bolszewików, za carskich czasów. I każdy dzień opisywał tam albo co kilka dni, co w tym dniu robił. I pisał szczególnie te notatki, jak on odwiedzał więźniów, kryminalistów i różnych innych tam w carskich więzieniach, pamiętajcie. I pisze z jednym po rosyjsku, nie ma tego po polsku, ja czytałem to, że odwiedzał w jednym tam mieście, bo on nie tylko w Samarze głosił słowo, on tam wykładał jako profesor był, ale jeździł po całej Rosji, głosił słowo Boże. Więc niejakiego Solowiowa, przestępcę, kryminalistę, który już miał wyrok śmierci. I on jemu odwiedzał go przez kilka tygodni. Brat Marcinkowski. I mówił, że Chrystus umarł za jego grzechy. Że jego grzechy zostały przez Chrystusa przybite na krzyżu. Tak jak tych dwóch zbójców. Pamiętacie? Jeden pokutujący, drugi nie. A jaka była reakcja Solowiowa? Nie zgadniecie. Przez wszystkie te wizyty w jego celi, ja jestem morderca, ja ubijca. Nie gadaj mi tego. Nie ma dla mnie przebaczenia. No oczywiście się wychował w prawosławnym kościele, jak wszyscy Rosjanie, to wiecie. Ale był tak już przesiąknięty tą goryczą samopotępienia, samooskarżania się, że nawet irytowało go to, co brat Marcinkowski mówił o przebaczeniu. I kiedyś pisze w tym zapiskach, pamiętniku brat Marcin powie, już jestem zmęczony. Tego dnia powiedziałem sobie, ostatni raz odwiedzę Solowiowa w celi więziennej. Ostatni raz powiedział, już jestem zmęczony. On cały czas mówi, że nie dla mnie, nie dla mnie. Daj mi spokój, daj mi spokój. To nie dla mnie. Poszedłem i postanowieniem, że nie będę już mówił mu z Biblii nic. Bo już tyle słyszał, że ja już nie mam siły mu. Ale miałem w Biblii jakiś obrazek, no jakiś tam prawosławny obrazek, taki tak zwany święty, prawda? Obrazkami się nie posługiwał brat Marcinkowski. Ale w tym momencie tam gdzieś ona się znalazła w jego Biblii i przypomniał sobie, że tutaj ma ten obrazek. Na tym obrazku malutki, to była kopia jakiegoś dużego obrazu. Stoi postać Jezusa Chrystusa, no z aureolą, i przed nim klęczy młody człowiek. I ten młody człowiek, a Pan Jezus, to jest obrazka, kładzie na niego, na jego głowie swoje rękę. Na tym obrazku cały czas mówi. I brat Marcinkowski pokazuje, mówi, weź Solowiow, popatrz na ten obrazek. Pomyśl, kto to jest ten, co stoi i tak ma twarz oświeconą. No, z dzieciństwa pamiętam. Widział te święte obrazki, ikony, jak się mówi. Mówi, no, ja думаю, że to Jezus Chrystus. Myślę, że to Jezus Chrystus. Mówi, tak, tak malarz przedstawił. A jak myślisz, kto to jest ten, co klęczy, młodzieniec przed nim? I rozumiem. No, tego ja nie znaju, tego nie wiem. No, brat Marcinkowski, jakby tchnięty przez Ducha Bożego, mówi, Solowiow, to jesteś ty. To jesteś ty. I popatrzcie, tak jakby się wydawało to, co przez wiele tygodni pismo nie uczyniło, chociaż może tam zapadało w jego serce. Tego ten moment, ale dojrzewało w jego sercu. Już nie odchwycił i mówi, to ja, przepraszam, to ja, to ja, to ja, to ja. To ja, to ja. Za kilkanaście dni Solowiowa powiesili, tak jak zbójcę na krzyżu. Ależ dusza została uratowana. Może ty pijesz wodę samooskarżania się? Dla ciebie nie ma już przebaczenia? Diabeł ci mówi, nie, ty za dużo nabroiłeś. To, daj sobie spokój z tą Biblią. Nawet dla młodych to może się zdarzyć, nie tylko dla dorosłych, którzy więcej nabroili może w życiu. To jest gorzka woda, straszna gorzka woda. No, podobną pił Judasz. Oczywiście Jezus przewidział to Słowo Boże, ale on kiedy swoim zorientował się, że Pan Jezus został skazany, wrzucił pieniądze, ale bracia i siostry, czy gdyby on, tak mówiąc, oczywiście Bóg wiedział, jak to on postąpi, Pismo Święte przewidziało, ale gdyby on na przykład zamiast pójść do arcykapłanu i powiedział, sprzedałem krew, wydałem krew niewinną i pieniądze i rzucił te, przyszedł do Jezusa, a jeszcze Jezus żył, powiedział, Jezu, przebacz. Jak myślicie, czy Jezus mnie przebaczył mu, czy nie? Ale on wybrał złe towarzystwo w tym sytuacji. I ludzie zamiast oskarżając się, samooskarżając się, zamiast iść do Boga w modlitwie, prosić o przebaczenie, a Bóg hojny w odpuszczaniu, to idą do swoich koleżków, prawda? Co będziesz tam się przy tego, do koleżanek? To zabawmy się. Nie, czemu się głupi, tam będziesz się przyjmował. Wszyscy tak żyją, prawda? Czy dzisiaj ludzie nie piją gorzkiej wody samooskarżania? A może ty, bracie i siostro, pijesz, chociaż nie mówisz głośno o tym. Chociaż ty jesteś przekonany, albo diabeł cię przekonuje, że ty już za dużo nagrzeszyłeś. Nie ma dla ciebie wyjścia, nie ma przebaczenia. To jest kłamstwo. To jest gorzka woda, którą diabeł sączy do naszej duszy. Po co ją pić przez wiele lat życia? I ostatnia. Gorzka woda strachu, obawy. No, to też jest bardzo powszechne. Czego ludzie się dzisiaj boją? No, nie Boga. To wiemy, tak? Przyszłości, o jak to będzie, taka niepewna sytuacja, a w tej Polsce też nie wiadomo jak będzie, no to może do Irlandii, może do Hiszpanii, może tam, a tam też jest już bezrobocie, może tak, może to, a ja z czego dzieci będą moje żyć, jaka ich przyszłość czeka, a i mnie też, prawda, no dzięki Bogu, że mam jeszcze na ten chleb, ale co to będzie za rok, a jak starość przyjdzie, albo kot czarny przeleciał, a ja jechałem samochodem. Takiego znałem, męża wierzącej siostry w Warszawie. On nie był wierzący, ale zawsze mu, to ja Biblię przyniosłem do domu, moja żona uwierzyła. A on cały do końca życia nie był wierzący. I on był taksówkarzem. Mój tata czasami jego wynajmował, bo no, znali się dobrze z tego. I jeździli, bo my z Białostockiego pochodzimy, więc tam do tych naszych wiosek mój tata te jeździł z nim, on chętnie. I wiecie, co się zdarzało nieraz? Niektórzy kierowcy, nie wie, wszyscy, są bardzo przesądni. Nie tylko kierowcy. Więc wyjechali na przykład 50 kilometrów od Warszawy, albo i więcej, i diabeł podesłał, że kobieta szła dwa puste wiadra na tego. Każdy kierowca taki przesądny, jak zobaczy, że kobieta z pustymi wiadrami idzie, to mówi, to pech. Będzie, już dalej nie pojadę. Albo czarny kot przeleci przez jezdnię. To on, wiecie, na tyle był głupi, ale kto go takim uczynił? Diabeł. Że on już dalej nie jechał. Zawracał i z powrotem do domu. Dzisiaj już nie jadę. Może innym razem pojedziemy. Przesądy. Do wróżek się udają. I coś powie, że no, powiedział, no, najczęściej to one nie straszą, tylko dają głupoty tam opowiadają, że będziesz bogaty, zbogaci się. Ale tak i tak dalej. Więc ludzie mają różne strachy, obawy. materialne przed przyszłością, przed staropanieństwem, starokawalerstwem. On ma cały arsenał. A jak dzieci, nie masz dzieci, kto cię utrzyma na starość? Niektórzy starsi też to mówią. I to wierzący, ja taki, przecież ja nie żyję 20 lat, kochani. W Warszawie dużo takich ludzi było, którzy różne wody pili gorzkie. Woda strachu, obawy. I kończymy za chwilę. Co Mojżesz zrobił? Co Bóg kazał mu zrobić? Utnij drzewo, wrzuć w tą wody. Tak jak zresztą prorok, chyba Elizeusz kiedyś, jak spadła ta siekiera, pamiętacie? Też kazał wrzucić drzewo i ta siekiera wypłynęła. Co wam to przypomina drzewo, bracia i siostry? No to było zwykłe drzewo, może palma tam w tym mara. Co to jest drzewo? Drzewo krzyża. Dzisiaj nie musimy wrzucać żadnego drzewa i to nic nie pomoże. Ani kłaniać się drzewu. Ale jest drzewo, wieczne drzewo. Jezus Chrystus umarł na drzewie, na krzyżu. Jeśli Duch Święty ci mówi sumienie, że zatruwasz się jakąś wodą gorzką, czy pierwszą, czy drugą, czy trzecią, czy czwartą, czy wszystkie naraz, to najwyższy czas, żebyś przyszedł i przyszedł szczerze, powiedz: Boże, piję gorzką wodę, taką czy inną, przebacz mnie, i żeby to moje życie, te gorzej zamieniło się w słodką wodę. Przyszli do miejscowości Elim, gdzie było 70 palmy, już tam była słodka woda. Pili słodką wodę, zdrową wodę. I będziesz pił słodką wodę, nawet w tych sytuacjach, w jakiej jesteś. Młodość ci nie wróci. Polska nie stanie się bogatym krajem, tak jak inne. Ale ty będziesz pił i piła każdego dnia. A jak problemy przyjdą, powiedz: Panie, ja Tobie wyznaję to. Ja Tobie wyznaję i Ty przebaczasz. Ty jesteś hojny w odpuszczaniu, jak Biblia Gdańska mówi. Ty przecież zamieniasz te gorzkie wody w słodkie. Dlaczego ja mam się zatruwać? Dlaczego ja mam zazdrościć? Gniewać się? Dlaczego ja mam w strachu żyć? Dlaczego ja mam, prawda, to czy tamto? Przecież to jest zatruwa mnie. To zatrucizna jest. Czy ja mam dalej się zatruwać? No niemądra rzecz. A przecież tak blisko jest słodka woda. Panie, a jeśli byśmy wyznali grzechy nasze, co mówi apostoł Jan w pierwszym liście Jana? Wierny jest Bóg. To nie jest człowiek. Wierny jest Bóg. I sprawiedliwy, aby odpuścił nam grzechy i oczyścił nas od wszelkiej nieprawości. Jest Bóg wierny czy nie? Pytam się, jest Bóg wierny czy nie? Jest Bóg wierny czy nie? Może skłamać? Kiedy zapewnia, że przebaczy? Nie. To diabeł nam może powiedzieć. To nasza grzeszna natura może tak. To ludzie nawet czasami mogą nam napowiedzieć. I wierzący. Mojej mamie, kiedy modliła się wiele lat, naszego średniego brata, czyli Henka, w więzieniu siedział obozowo, to nawet niektóre siostry, zboże, nie tym, ale dawno tam, mówiła: nie módl się, on już tak jest zdeprawowany, że... A ona mówi: ja nie chcę was słuchać. To członkinie zboru, dwie tak mówił do nich. Nawet diabeł znajdzie sługi swoje w zborze, które tak będą tak właśnie pomagać, w cudzysłowie, dokładać tej trucizny jeszcze. Ale moja mama dzięki Bogu mówi: ja was nie będę słuchać. Ja wiem, że Pan Jezus dał mi obietnicę, że uwierzysz ty i będzie zbawiony dom twój. I to dla mnie jest ważne. A wasze gadanie, zniechęcanie mnie to w ogóle nie obchodzi. I doczekała się. Była pewna, że może po śmierci się zostanie. Za życia jeszcze, zanim umarła. Chociaż się później kolebał, nie taki był wierny Panu. I nawet odszedł na jakiś czas, ale teraz wrócił do Pana znowu. Wiara jej została nagrodzona? Nagrodzona. Bóg okazał jej łaskę. Bóg okazał jej synowi, mojemu młodszemu bratu. Tak, bracia i siostry, nie słuchaj nawet tak zwanych wierzących. Bo nie każdy, który jest Boży, jest prawdziwie wierzący. Może niektóry, chociaż ciałem jest, ale duchem pije tą gorzką wodę. I zamiast siebie zachęcać do wiary, to on cię jeszcze co? Zniechęca. Nie wie o tym, że on jest narzędziem w ręku złośnika. Czy ona, ta osoba. Pan Jezus chce nam napełniać codziennie, każdego dnia. Jaką wodą? Słodką. I w chwilach trudnych nawet będziemy ją pić, duchowo oczywiście, Dziękuję Ci, Panie, że Ty mnie nie opuściłeś i nie opuścisz. Wiem, komu uwierzyłem, wiem, komu uwierzyłem, wiem, komu uwierzyłem, wiem, komu, chociaż słaby jestem, ale wiem, komu uwierzyłem. Ty jesteś moim Panem, Zbawicielem, moją jedyną nadzieją, moją obrońcą, moim wspomożycielem, moim wszystkim. Tobie niech będzie chwała teraz i po wszystkie wieki wieków. Amen. Amen. Chyba krócej niż piątkowie było, no ale to inna sprawa. Chwała Panu.